błogosławiony ksiądz Antoni Rewera. W liście świętego Pawła do Rzymian czytamy, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Parafrazując te słowa, można powiedzieć, że za sprawą opatrzności Bożej, wszędzie tam, gdzie ujawnia się zło, a człowiek zniewolony grzechem dosięga dna upodlenia siebie i innych, tam zwycięża dobro. Wszędzie tam jest triumf łaski. Tę tezę potwierdzają przywoływane ostatnio przykłady męczenników II wojny światowej, jak święty Maksymilian Kolbe czy święta Edyta Stein. Spośród tego grona dziś chciałbym przywołać kolejną postać. Jest nią błogosławiony ksiądz Antoni Rewera, prezbiter diecezji sandomierskiej. Swoją nieugiętą postawą wierności prawdzie, za którą oddał życie, zasłużył sobie na miano męczennika prawdomówności. Akt męczeństwa jest najważniejszy, jednak zawsze poprzedza go coś w rodzaju duchowego dojrzewania do tego kulminacyjnego aktu. Jest nim całe życie męczennika, bogate w cnoty, zasługi i szlachetne czyny, płynące z wiary i miłości do Boga i bliźniego. Nikt przecież, kto wcześniej nie żył głęboką wiarą i w zjednoczeniu z Chrystusem, nie byłby zdolny oddać swego życia za wiarę. Przyjrzyjmy się zatem życiu księdza Antoniego Rewery. Na świat przyszedł w chłopskiej rodzinie w uroczystość Trzech Króli w 1869 roku w nadwiślańskiej wsi Samborzec, kilkanaście kilometrów od Sandomierza na trasie do Krakowa. Prawie całe jego życie związane było z Sandomierzem. Tu bowiem ukończył szkołę średnią i potem 1 czerwca 1884 roku wstąpił do seminarium duchownego. Po przyjęciu święceń diakonatu w dniu 6 września 1889 roku kontynuował studia teologiczne w Akademii Duchownej w Petersburgu, które uwieńczył tytułem magistra w 1893 roku. Dwa tygodnie później, 2 lipca 1893 roku, przyjął święcenia kapłańskie w katedrze sandomierskiej z rąk biskupa Antoniego Sotkiewicza. Niebawem został mianowany wikariuszem w parafii katedralnej, a pod koniec stycznia następnego roku przyjął funkcję wykładowcy i wychowawcy w sandomierskim seminarium duchownym. Po 5 latach został wicerektorem tegoż seminarium. Powierzony mu pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec przyszłych kapłanów, pozostał wierny aż do śmierci, czyli przez 49 lat, mimo iż pełnił różne odpowiedzialne funkcje duszpasterskie. Na przykład był administratorem w 2 parafiach, zaś od marca 1934 roku był proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Sandomierzu. Prowadził szeroką zakrojoną działalność charytatywną i społeczną w celu ożywienia życia religijnego. Był na przykład współorganizatorem i długoletnim prezesem spółdzielni Pomoc Bratnia, kierował Związkiem Katolickim i Stowarzyszeniem Rzemieślników Chrześcijańskich. Wiele publikował w diecezjalnych periodykach i w lokalnej prasie. W tym wszystkim cechowała go głęboka wiara i nieprzeciętna gorliwość duszpasterska. Wyróżniał się zwłaszcza wytrwałą posługą w konfesjonale. W dowód uznania dla jego pracy duszpasterskiej władza diecezjalna mianowała go w 1903 roku kanonikiem honorowym kapituły katedralnej. W 1910 roku został kanonikiem gremialnym, 2 lata później prałatem honorowym, potem w 1920 roku prałatem z nominacji papieża Benedykta XV, a w 1931 roku dziekanem historycznej kapituły katedralnej. Zafascynowany był duchowością franciszkańską, czemu dał wyraz, przyczyniając się do utworzenia w 1921 roku trzeciego zakonu świętego Franciszka w Sandomierzu. Od razu został mianowany dyrektorem tej kongregacji tercjarskiej. Kilka lat później otrzymał nominację na delegata do Rady Głównej trzeciego zakonu świętego Franciszka. Z myślą o rozszerzaniu działalności charytatywnej pod koniec stycznia 1928 roku założył Towarzystwo Domu Ludowego pod wezwaniem świętego Franciszka w Sandomierzu. Dla tegoż towarzystwa z funduszy tercjarskich w sierpniu 1928 roku zakupił nieruchomość nad Wisłą z przeznaczeniem na siedzibę towarzystwa. Dom ten służył jako schronisko dla chorych i podeszłych w latach tercjarek, jak również jako ośrodek formacyjny. Pragnieniem księdza Rewery było bowiem, aby prowadzić systematyczną formację duchową świeckich apostołów zaangażowanych w działalność charytatywną. Dla obsługi tego domu zamieszkały w nim trzy tercjarki, tworząc rodzaj wspólnoty zakonnej. Kilka lat później, dokładnie 16 maja 1933 roku, siostra Aniela Osmala została wybrana przełożoną sióstr zamieszkujących na stałe w domu towarzystwa i w ten sposób zawiązała się nowa wspólnota zakonna, która pierwotnie nosiła nazwę Stowarzyszenie Sióstr Franciszkanek, a następnie Zgromadzenie Córek Świętego Franciszka Serafickiego. Opracowaną przez siebie regułę dla nowo powstałego zgromadzenia zakonnego ksiądz Rewera przedłożył kurii biskupiej w dzień Świętego Franciszka z Asyżu w 1939 roku z prośbą o jej zatwierdzenie. Choć nie doczekał się tego ważnego aktu, to jednak założone przez niego dzieło przetrwało i rozwinęło się. Obecnie wspólnota sióstr córek świętego Franciszka Serafickiego liczy prawie 100 osób w kilkunastu domach na terenie całej Polski. Zgodnie z wolą założyciela, siostry podejmują się przede wszystkim pracy bezpośrednio związanej z duszpasterstwem. Gdy wybuchła II wojna światowa, ksiądz Antoni Rewera, wrażliwy na ludzką niedolę, angażował się w pomoc represjonowanej ludności. Wiele osób ukrywał na swojej plebanii, narażając się w ten sposób hitlerowcom. Żywo interesował się ruchem oporu. W marcu 1942 roku hitlerowcy dokonali w Sandomierzu szeregu aresztowań, które nie oszczędziły także księdza Rewery. Ten sędziwy, 75-letni proboszcz parafii świętego Józefa został aresztowany przez gestapo nad ranem 16 marca 1942 roku. Bezpośrednim pretekstem aresztowania było oskarżenie go o czytanie i przechowywanie prasy podziemnej. Tymczasowo został osadzony w więzieniu na Zamku Królewskim w Sandomierzu, gdzie, nie bacząc na surowy zakaz gestapowców, spowiadał więźniów. Podczas przesłuchań przyznał się do czytania podziemnej prasy. Potem tłumaczył współwięźniom: przecież nie mogłem kłamać. Nie chciał też wydać, od kogo dostał nielegalne gazety, nawet za cenę zwolnienia go z aresztu. Gestapowcom mówił: moi parafianie mają do mnie zaufanie, ja ich wydać nie mogę. Został wobec tego skierowany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, a na początku czerwca tegoż roku stamtąd został wywieziony do Dachau, gdzie poddano go nieludzkim cierpieniom i upokorzeniom, które znosił w duchu wiary i pokory. Dnia 1 października 1942 roku zmarł z wycieńczenia. 3 dni później, w dzień świętego Franciszka, jego ciało zostało spalone w krematorium. Zapewne ta data nie jest przypadkowa. Pamiętamy bowiem, że był wielkim czcicielem i naśladowcą biedaczyny z Asyżu, a przy tym człowiekiem wielkiego ewangelicznego radykalizmu, niezwykle ceniącym sobie zwłaszcza cnotę prawdomówności. Ta właśnie konsekwencja doprowadziła go do korony męczeństwa. Dnia 26 stycznia 1993 roku wszczęto proces beatyfikacyjny, w rezultacie którego ksiądz Antoni Rewera został beatyfikowany przez Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku w Warszawie w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Jak wspomniałem, męczeńska śmierć błogosławionego księdza Antoniego Rewery była zwieńczeniem jego świątobliwego życia kapłańskiego. Jak bardzo był rozmiłowany w charyzmacie kapłaństwa, świadczą opublikowane niedawno jego liczne konferencje ascetyczne, które głosił do alumnów jako ojciec duchowny, a potem do kapłanów. Podejmował mało popularne tematy, jak na przykład kapłańskie posłuszeństwo wobec władzy duchownej. Na przykład podczas jednego ze spotkań kapłańskich 28 maja 1936 roku mówił: kapłan musi mieć uszanowanie, czyli cześć dla swej władzy duchownej oraz pełnić względem niej posłuszeństwo na mocy obietnicy danej w dniu przyjęcia święceń. Biskupi z papieżem na czele mają w swej duszy charakter najwyższego ojcostwa, przełożeństwa i dostojeństwa, gdyż są zastępcami boskiego założyciela Kościoła Świętego. Jego majestat na nich spływa. Należy przeto okazywać im cześć, uszanowanie takie, jakie należy się Jezusowi Chrystusowi. Nieco dalej w tej samej konferencji mówił: uszanowania i posłuszeństwa dla władzy duchownej wymaga wzgląd na samo dobro kapłana. Sam kapłan żąda od swoich parafian dla siebie poszanowania i posłuszeństwa. Kapłan nieszanujący swej władzy, kapłan samowolny, jest obrzydliwością w obliczu Pana Boga. Jest burzycielem Kościoła, gorszycielem ludu, sam dla siebie największym szkodnikiem. Posłuszeństwo bowiem jest milsze Bogu niż modlitwa, niż jałmużny, niż posty, bo jest ofiarą z tego, co nam najdroższe, co jest naszą osobistą własnością z woli naszej. Dlatego Pan Bóg najwięcej je ceni i najobficiej nagradza. To dzięki posłuszeństwu najprędzej można sobie wyprosić łaski Boże, najprędzej można zdobyć świętość.